Proszę Państwa, witam na kolejnej Nocy Muzeów w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Łodzi. Ja nazywam się Semko Koroza, jestem tutaj proboszczem, ale to jest zupełnie mało istotne w porównaniu z doniosłością faktu goszczenia pośród nas pana senatora Bonisławskiego, który oprócz tego, że zajmuje się polityką, co mnie jest zupełnie obce mentalnie, to zajmuje się rzeczą, którą ja i, jak sądzę Państwo, kochamy, a mianowicie naszym miastem. I to zajmuje się w taki sposób, że nagle wszystko ożywa, nagle wszystko jest interesujące, fascynujące i nagle okazuje się, że jest ktoś koło nas, kto wie, no może nie wszystko, bo wszystko wie Bóg, ale wie tak dużo, że ja przez następne 50 lat do tego poziomu nie dorosnę. Także ja już się nie rozgaduję, przekazuję głos panu senatorowi Bonisławskiemu i bardzo serdecznie witam pośród nas.
Jeszcze raz. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie parafianom i oczywiście pastorowi. Staję tutaj po raz drugi za tym stołem pańskim. No a dzisiaj mam taką niezwykłą przyjemność poopowiadania Państwu o historii tego miejsca, tego budynku, a także tej parafii, jak niektórzy mówią, zboru, bo to jest taka nazwa, która od dawien dawna przylgnęła do tego kościoła. Kościoła, który tak jak wszystkie kościoły chrześcijańskie wyrasta z pokory przed tym właśnie krzyżem, w oparciu o Biblię szerzy to, co jest dla człowieka najistotniejsze. Oczywiście po tych reformach, które zaistniały, jak Państwo pamiętacie, wyodrębniając kościoły protestanckie, mówię kościoły, bo tutaj jest cała gama w tej chwili możliwości wyboru i między innymi w Genewie, na terenie Szwajcarii, od Kalwina zaczyna się historia kościoła reformowanego, ewangelickiego, czyli opartego na Ewangelii. I do Polski docierają protestanci do różnych miejsc, ale najczęściej na teren Wielkopolski ci właśnie reformowani. Docierają także na Litwę, a to dzięki temu, że Radziwiłłowie są bardzo otwarci na tą religię, tworzą zbory. I tak jeszcze w okresie międzywojennym, kiedy czytamy o historii Kościoła w Polsce, to wtedy najczęściej dowiadujemy się, że te najważniejsze miejsca dla Kościoła reformowanego to tutaj teren dawnego Królestwa Polskiego, ale także obszar Wileńszczyzny. Celowo to podkreślam, bo do tego jeszcze będziemy mieli szansę nawiązania. Oczywiście Łódź przez długie wieki była miastem jednowyznaniowym, bo przecież dopiero w końcu wieku XVIII dotarli do Łodzi Żydzi ze swoją religią. Było to zaledwie kilka rodzin. Wcześniej nie mogli osadzać się w naszym mieście, bowiem było to miasto biskupie i zgodnie z zarządzeniami wewnętrznymi nie było tu miejsca dla innych. Ale w okolicach Łodzi już w końcu XVIII wieku pojawiali się protestanci. Protestanci wszelkich odmian, trzeba przypomnieć. Między innymi Nowosolna, założona w 1802 roku przez Chremkutów. To taki najbardziej już ortodoksyjny odłam protestantyzmu. Oni także i do Łodzi docierali. Zbudowali przecież, tylko no, tutaj ich nazywano braćmi morawskimi, zbudowali swój dom zborowy, miejsce modlitwy, posiedzeń w takim dosyć newralgicznym punkcie przy ulicy Andrzeja 12. To dopiero nastąpiło pod koniec XIX wieku. Niemniej będzie splatało swój los także z wiernymi tej parafii. Ale nim do tego doszło, chciałem Państwu przypomnieć, że wraz z rozwojem Łodzi Przemysłowej miasto otwarło już tutaj swoje ramiona dla wszystkich, którzy chcieli tu zamieszkać, a jednocześnie wyznawać Boga pod różnymi postaciami. A Wszystko to i tak oparte było na Biblii, na krzyżu. W 1828 roku powstaje pierwszy kościół ewangelicki w Łodzi. Ten na placu dzisiejszym Wolności, na początku ulicy Piotrkowskiej. Rozbudowane później. Powstają kolejne świątynie protestanckie. Wyznawcy kościoła reformowanego stanowili niewielką grupę. To też mogli z zazdrością patrzeć, jak rozwijają się tutaj inne parafie ewangelickie, a oni ciągle jeszcze zbyt ubodzy, żeby myśleć o swojej świątyni. Ale tych wiernych przybywało i przybywało głównie w tym obszarze. Skąd się tutaj do Łodzi kalwini przenosili? Przede wszystkim z Zelowa. To miasto utworzone w XIX wieku przez czeskie rodziny, które od Wielkopolski docierały tu do centrum kraju. Przez długie lata przecież tam dominował język czeski. I w tej okolicy najwięcej pojawiło się tych rodzin, które pracowały w przemyśle włókienniczym. Nie byli to fabrykanci. Byli to ręczni tkacze najczęściej, którzy później wraz z silnym już takim uprzemysłowieniem Łodzi bardzo biedowali w tym mieście. Jedyny fabrykant, jaki w tym środowisku wyrastał, to Emil Wicke, którego fabryka znajdowała się, a budynek znajduje się przy ulicy Kopernika. Liczba wiernych nie przekraczała początkowo 200 osób w XIX wieku, ale postanowili się usamodzielnić. To marzenie o własnym miejscu spotkań, modlitwy było tak silne i taką presję widocznie wywierali w Warszawie u superintendenta, że w końcu w 1888 roku, czyli 125 lat temu, na łódzkim gruncie już możemy odnotować obecność Kościoła ewangelickiego reformowanego. Ale ciągle jeszcze nie ma szansy na budowę czegoś własnego. Wtedy także zawarto porozumienie. To, proszę Państwa, wszystko łączy się z kosztami przecież, że będą odprawiane w ciągu roku 4 nabożeństwa. Jedno w języku niemieckim, 2 w czeskim i jedno w języku polskim. Ale gdzie? Właśnie na Placu Wolności, w tym kościele ewangelickim. Tam pastor udzielił schronienia tymczasowego, licząc, że nie będzie to zbyt długo trwało, bo nawet jak skarżono się, godziny były bardzo niedogodne tych nabożeństw. Niemniej siła emanująca z tej społeczności, ta chęć pochylenia głowy przed Bogiem, doprowadzenia dzieci do konfirmacji była tak silna, że zdecydowano na te 4 w roku nabożeństw. Później zwiększono liczbę nabożeństw do 12. Ciągle o tym przypominamy. Język niemiecki stanowił tutaj cząsteczkę, zawsze 1/10 niemal udziału w tych wszystkich nabożeństwach. Dominowały języki czeski i polski. To też jest ważne dla późniejszych dziejów tego kościoła. Pod koniec XIX wieku właśnie bracia Morawscy, którzy mieli skromny, parterowy, duży dom, nie wiem dlaczego w literaturze ciągle gdzieś tam nazywany kościołem, bo to był naprawdę dom niczym nie różniący się od wielu innych parterowych, miał tylko dużą salę modlitw, skromnie przeozdobioną. Nie tak dawno znalazłem cudem jej zdjęcie, a więc mogę o tym powiedzieć z pewnością, że nie była to jakaś wydumana świątynia. I tam mogli zbierać się ci, którzy tu jeszcze ciągle marzyli o swoim kościele i domu zborowym. Przyszedł taki moment na początku XX wieku, że można było już z tych składek pozyskiwanych kupić skromną działkę. Tu właśnie, gdzie jesteśmy. W 1908 roku przystąpiono do budowy domu zborowego. Skromnego budynku, no, źle ogrzewanego i tak dalej, ale już własnego, gdzie można było uczyć dzieci w szkółce niedzielnej, można było zbierać się na modlitwy i marzyć dalej o kościele. Tuż przed I wojną światową nagromadzono tyle środków, no ten fabrykant z Kopernika jednak tutaj chyba największy wpływ miał na to gromadzenie środków, że zlecono projekt kościoła. Ja tu przyniosłem ten projekt, on może tak będzie nawet z daleka widoczny, później Państwo go możecie z bliska zobaczyć. Kazimierz Meisling w 1912 roku, w listopadzie, taki właśnie projekt przedstawił wiernym tej parafii. No ale cóż, żeby zbudować taką neobarokową świątynię, to jednak trzeba było mieć sporo pieniędzy. Tych pieniędzy ciągle brakuje. Projekt odłożono na półkę, za chwilę wybuchła wojna. Wojna, która, jak Państwo wiecie na pewno, bo ostatnio o tym się mówiło, dzięki znalezionemu skarbowi, także przerwała budowę kościoła świętego Mateusza, gdzie nieporównywalnie więcej było możliwości finansowania w odróżnieniu tu od tej skromnej grupki, która nie przekraczała nawet 300 osób. I tam przerwano budowę. Ukończono ją dopiero w 1928 roku. Po I wojnie światowej bieda była w Łodzi okrutna. Odłożono pomysł budowy świątyni mimo zebranych środków jeszcze na czas późniejszy, bo te środki przeznaczono na dożywianie ludzi, na ubranie dzieci, uczenie dzieci itd. A więc cele społeczne wzięły górę nad tymi potrzebami ducha. Ale o tym nie zapominano. Gromadzono znów środki, gromadzono także materiały na budowę. Bo ważniejsze było w tym okresie dewaluacji dostarczenie tutaj wozu z deskami czy cegłami i złożenie tego w okolicy domu zborowego, niż gromadzenie tych środków, które za chwileczkę starczyły na kupno paru paczek zapałek. No ale marzenia ciągle nam towarzyszą. Tutaj także wiernym towarzyszyły te marzenia i zlecono wykonanie kolejnego projektu. Ale ten... tak sobie odłożyłem za daleko. Ten kolejny projekt już nie był taki wybujały. Tu jak przy okazji zobaczycie Państwo stary kościół w Zelowie, tam niektórzy sądzę byli z Was, mógł być wzorcem, bo też jest skromny. Ale i tak to by nie starczyło tylu pieniędzy. Można było sięgnąć po wzorzec Żychlina. Tego Żychlina tam już jak się jedzie do Konina. Skromny, klasycystyczny. Pomyślano, że mógłby być niezłym przykładem. Ale proboszcz kościoła Ludwik Sauner znał inną świątynię. I kiedy ja Państwu bym teraz pokazał takie zdjęcie, to każdy powie, że to jest ten kościół. Prawda? A to jest kościół w Wilnie. I ten projekt, który tak został zrealizowany, jest niemal bliźniaczy. Ten projekt przedstawił Karol Januszewski w 1924 roku. Ale proszę Państwa, nie od razu zaczęto budować. 4 lata gromadzono środki i dopiero 17 czerwca 28 roku, 1928 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego. I Państwo tam macie z tyłu, to później tak jak, no bo jesteśmy na nocy muzeów, a więc eksponaty poza mną muszą być jakieś, to tam z tyłu zobaczycie 2 tablo. Na tym pierwszym, stojącym na fizharmonii, znajduje się 5 zdjęć pokazujących poświęcenie, znaczy 4 poświęcenia, a 1 pokazujący ówczesnego pastora. I czekano 4 lata, żeby nareszcie stanąć w kościele, bo usiąść nie było na czym, Tu wnoszono jakieś różne ławki pozyskiwane gdzieś od dobrych ludzi, ale 2 października 1932 roku, dlatego w zeszłym roku się tutaj spotkaliśmy na jubileuszu, świątynia otworzyła gościnnie drzwi dla tych łodzian, którzy chcieli przyjść na nabożeństwo. W tamtym czasie ponad 600 osób należało tutaj do parafii. Nie była to, jak widać, nigdy ani wielka, ani zamożna parafia. Ale ta chęć utworzenia własnej świątyni, domu Bożego, przykrytego dachem, z oknami, drzwiami, była tak silna, że zrealizowano to wszystko. Oczywiście kosztem ogromnych wyrzeczeń i nie dokończono niestety wszystkiego. Jak przeglądałem kiedyś dokumenty zgromadzone w archiwum, tam można przeczytać, ja to przeczytałem, że władze miasta wielokrotnie słały tutaj listy upominające, że kościół jest nieotynkowany. Ma drewniane schody na zewnątrz, bo nie stać było jeszcze na betonowe czy kamienne. No to się nie podobało. W tym okresie, po 1935 roku, miasto porządkowano. Chciano, żeby ono przypominało miasta europejskie. A więc no, taki kościół z czerwonej cegły, ze sterczącymi drutami zbrojeniowymi, bo myślano także o tym, że na zewnątrz będą pewne elementy dekoracyjne, tak jak w Wilnie, przypięte. To się robi z fragmentów i dokleja umiejętnie, ale to musi mieć na jakieś stworzenie. No to wszystko raziło oczy. No postanowiono jednak zaradzić. Fronton został oblepiony i taką świątynię zastała wojna. W 1939 roku kościół znalazł się, tak jak wszystkie kościoły chrześcijańskie w tym mieście, no, wtedy mówiono, że jest to taki wzorcowy ośrodek wprowadzania nowego ładu. Greiser, który w kraju Warty, a Łódź znalazła się w III Rzeszy w październiku 1939 roku, Greiser powiedział, chciał się przed Hitlerem pochwalić, że on tu wytępi religię. Zaczęło się od zamknięcia kościołów katolickich. 3 kościoły były dla katolików otwarte polskich, tylko te peryferyjne, daleko położone, i 1 dla katolików niemieckich, podwyższenia Świętego Krzyża w centrum miasta, gdzie dla Polaków urządzano łapanki. No to co mieli zrobić katolicy mieszkający w tej okolicy? Przychodzili tutaj. Między innymi moja mama, o czym ja zawsze mówię, bo ona tutaj przychodziła przez pierwsze 2 lata okupacji. Najpierw chodziła do kościoła podwyższenia Świętego Krzyża, ale tam ją koleżanka Niemka ostrzegła, że mimo że jest blondynką, ma niebieskie oczy, to jednak zbyt wiele koleżanek dawnych szkolnych ją może rozpoznać. No to się przeniosła tu. Powiedziała, że ten sam Bóg wszystkich łączy. Tym bardziej, że nabożeństwa były w języku polskim, co wywoływało wściekłość Niemców. No, niektóre później już były w języku czeskim tylko, ale i tak ta wściekłość przeobraziła się w chęć wyeliminowania niepokornego pastora Jelena. Jerzy Jelen został zabrany stąd do siedziby Gestapo w Łodzi, okrutnie przesłuchiwany, trafił później do Dachau. Kościół zamknięto, tak jak wszystkie pozostałe w Łodzi, a więc nie było nawet takiej możliwości. Katolicy nie mieli takiej możliwości, żeby tu obok tych swoich braci w wierze usiąść i posłuchać nabożeństwa. Ksiądz, pastor Jeleń nie wrócił, bo Boże Narodzenie w następnym 1942 roku został zamordowany, a więc męczeńską śmiercią podzielił los bardzo wielu księży, ponad 170 księży naszej diecezji. Ja na jubileuszu przypomniałem o tym, jak ja byłem dzieckiem, chodziliśmy do Parku Poniatowskiego i kiedyś mnie moja mama, prowadząc tak od hali sportowej, bo już ona była wybudowana, tu stanęła przy drzwiach i pomówiła tam o tym kościele. No wiecie, dziecko tam specjalnie się nie przejmuje historiami wojennymi. Bardziej mnie korciło, żeby tam w tym parku się nareszcie dorwać do jakichś ciekawych zabaw. A tu raptem wyszła pani i mówi, zapraszam do środka. I się okazało, że to pani, która gdzieś tam była poznana w tym 1939 roku i ciągle tu pełniła, przepraszam, jakąś funkcję ważną w parafii. Trzeba też dodać, że w 1945 parafia odżyła. Na krótko słychać tu było ciągle jeszcze modlitwy w języku czeskim. Później zachęcono Czechów do wyprowadzenia się do Czechosłowacji ówczesnej. I z Zelowa, i stąd wyjechało bardzo wiele rodzin dawnych parafian. I Kościół mimo tego przetrwał. Ba, był dwukrotnie w latach 50. miejscem organizowanych synodów Kościoła Reformowanego w Polsce. Trzeba też dodać, że o wiele wcześniej w tym kościele, bo już w 1922 roku kobiety uzyskały po raz pierwszy prawo wyborcze, miały taki sam decydujący głos jak mężczyźni. Ba, to właśnie w tym kościele, w Zelowie, po raz pierwszy kobieta pełniła posługę przy ołtarzu, przy tym stole pańskim. No, już jest w tej chwili w Czechach mieszka, ale to jest tak, która te dzwonki prowadziła. To też było wtedy, no nie lada, no nawet sensacją medialną, bo pamiętam, że i w telewizji, i w prasie wszyscy o tym się rozpisywali. Także jest to kościół bardzo otwarty, społecznie silnie działający, bo w latach 50. wydawał tam, nie wiem, chyba 4 gazetki były opublikowane własne. No, później wychodziła w Warszawie Jednota, którą tam Państwo możecie nawet nabyć. Ona tam leży na stole. Nawet jest ten jubileuszowy numer ze skróconą historią. A więc i zespoły, i to wszystko, co tutaj powstawało w tym życiu społecznym, funkcjonuje no teraz jeszcze bogaciej niż dawniej, ale sen z oczu spędzała jakość tego otoczenia. Bo to wszystko budowane tanio, w pośpiechu, no później dawało jednak, przypominało o sobie, dawało znaki, że tu potrzeba znów pieniędzy na remont. Pierwszy remont dotyczył no, budynku zborowego, tego domu parafialnego, gdzie no, starano się, jak było to wtedy możliwe, uczynić z niego no, ciepłe pomieszczenie. Oczywiście tam były całe dylematy, jak pamiętam, z rozmów naszych, związane z wyprowadzeniem jakiegoś dozorcy z kancelarii i tak dalej, i tak dalej. A to są już takie wewnętrzne sprawy, nie w jedynej parafii tej, ale w wielu innych też się zdarzały takie. No, nareszcie i schody się pojawiły, a później też długotrwały remont, bo jak pamiętam, w końcu lat 70. ten remont to na wiele lat, chyba na 9, no tak odsuwał no, jakby wzrok od tego kościoła. Tak zapominaliśmy, że on ma drzwi otwarte. Chyba część modlitw była tam w domu zborowym, a tutaj trwał remont. Ale proszę Państwa, dzięki niemu no, wnętrze jest suche, czyste, jasne, przestronne. I jak Państwo widzicie, to już wynika z zasad wiary. No jest tutaj skromna dekoracja. Ci, których ja pamiętam w czasie tych naszych spacerów po raz pierwszy prowadziłem, to tak aż usta otwierali, mówię, Boże, tu niczego nie ma. A co ma być? No, myśli powinny dążyć do Boga. Są organy, tam są nawet te stare, chyba przez Holendrów podarowane. Jest fizharmonia, też ta stara, o której jak tam kiedyś w kronikach czytałem, przeniesiona została do kościoła, kiedy tu jeszcze tych ławek nie było. Dzisiaj na ławkach macie Państwo tabliczki. One były ofiarowane przez wiernych, którzy uczynili taki gest i można było nareszcie na jednakowych ławkach usiąść w kościele. Te tabliczki na szczęście do dzisiaj są zachowane i pokazują, jak wielu tu było wspaniałych ludzi. A kierował nimi do 1926 roku, od 1908 Edmund Binnenhof, którego tablica tam znajduje się jako jedyna ozdoba właśnie pod balkonem chóru. Nade mną macie Państwo kazalnicę, krzyż, stół pański i to wszystko, co można zobaczyć. Nie ma tu przepychu, ale zawsze dużo mądrych, prawdziwych słów wiary. Przypomnę też, a łodzianie o tym chyba pamiętają, że to tutaj narodziły się różne pomysły o tym ekumenicznym zbliżeniu w Łodzi różnych wyznań. Sam byłem wielokrotnie uczestnikiem takich spotkań. One odbywały się w Urzędzie Miasta, spotkania z Biblią w dużej sali narad. Oczywiście pielgrzymowanie między kościołami różnych wyznań to także zaczątek ma tutaj. No, dzięki akurat obecnemu pastorowi, bardzo otwartemu na to, że możemy się tu spotykać niezależnie od tego, jaką metrykę mamy. Ja także dlatego tu przed Państwem stoję, już tu po raz drugi przed niektórymi parafianami. Poczytuję to sobie jako pewne spłacenie długu zaciągniętego przez moją mamę w latach okupacji. Dziękuję za uwagę.